odjeżdżając z polu w Białogardzie, pozostałe siostry, pozostali bracia w naszym zborze prosili, żeby przywieźć wam braterskie i chrześcijańskie pozdrowienia od Sateszczyny. Tak jak tutaj brat już uprzedził, rozmawialiśmy chwilkę, brat Mirek rozpoczął rokiem Jeremiaszem. Ciekawą lekcją, myślę, dla nas wszystkich, która zastanawia nas, dlatego że rzeczywiście tak to bywa i w Biblii prorok Jeremiasz jest przykładem człowieka, który pomimo, że praktycznie przez całą swoją misję był prześladowany i wsparcia wielkiego to on nie miał, to znaczy miał wielkie wsparcie od naszego Pana, ale nie był zrozumiały wśród swoich bliskich, to jednak potrafił to czuć i potrafił wyrazić, że Pan jest z nim i że on się nie będzie lękał. No myślę, że wielka lekcja, piękna dla nas. Chciałbym, żebyśmy, braterstwo, w tej ostatniej godzinie skupili się nad jednym z rozdziałów proroka Ezechiela. No wiem, że proszę was o rzecz trudną, na temat, żeby się skupić i żeby przeanalizować cały rozdział wspólnie, przeczytać go wręcz, 34 rozdział proroka Ezechiela. No proszę o rzecz trudną, no bo mamy już praktycznie zaraz godzinę 16. Wiem, że wy też jesteście, wielu z was jest po podróży. Ale no, taki dzień dzisiaj, że dosyć intelektualne mam te lekcje, więc skupmy się jeszcze przez chwilę nad 34 rozdziałem proroka Ezechiela. Otwórzcie, braterstwo, no, wiem, że macie pewnie różne tłumaczenia Biblii. Ja będę się chciał posługiwać głównie Biblią Gdańską, chociaż no, będę się też wspierał w czytaniu nowym przekładem. Drodzy braterstwo, może kilka słów o proroku Ezechielu. Wiemy, że ten prorok też żył przed niewolą babilońską. Wiemy o proroku Ezechielu, że był osobą, że pochodził z rodziny kapłańskiej. Nie ma wątpliwości, że był wykształconym człowiekiem. Nie ma też wątpliwości, jak się czyta proroctwa Ezechiela, że był zorientowany w kontekście jakby politycznym, w tym wszystkim, co się dzieje naokoło w ówczesnym świecie, w ówczesnej cywilizacji. To taki może paradoks, że mały kraj, jaką była już wtedy Judea, no a miał zasoby takie ludzkie, które były bardzo dobrze zorientowane, co się dzieje w okolicznych narodach. No był, jakby można powiedzieć, nienamacalnym świadkiem, ale tego wydarzenia, o którym wspomniał brat Mirek w pierwszej godzinie, świadkiem wydarzenia złamania potęgi egipskiej, kiedy to Babilon, potęga babilońska, no zawładnęła ówczesną cywilizacją, a Egipt zaczął tracić swoje wpływy. I w takim kontekście prorokował Ezechiel. Prorokował w kontekście czysto takim izraelskim, judzkim, ponieważ odnosi się w swoich proroctwach bardzo często do problemów tego narodu. I ten 34 rozdział dokładnie mówi o tym, co się wydarzy z tym narodem. Jest to pewnego rodzaju osąd pewnych postaw, ale też zapowiedzi szczególnego działania Bożego. Prorok Ezechiel, braterstwo, to człowiek, to prorok, do którego Pan Bóg powiedział, to jest zapisane w trzecim rozdziale, a w wersecie 17, że na stróża domu izraelskiego Cię powołał. Prorok Habakuk mówi, będę jeszcze się do tego odnosił później, że na straży swojej stać będę. I rola proroków polegała na tym, że mieli być stróżami, ale Ezechiel tak jakby imiennie został do takiej roli powołany. Stróż to jest ktoś, kto musi być bacznym obserwatorem tego, co się wokół niego dzieje i w tym szerszym znaczeniu, co się dzieje ogólnie na świecie i w tym węższym, co się dzieje bliżej niego. I to jest też ktoś, kto musi mieć kontakt z Panem Bogiem i też osądzać samego siebie w nawiązaniu do tego, co brat mówił w poprzedniej godzinie. Ale 34 rozdział Ezechiela, 34 rozdział, to jest rozdział, który mówi o pasterzach. I tak też nazwałem swój temat. O pasterzach. Wydaje się, braterstwo, że w tym rozdziale są pokazane trzy różne okresy w planie Bożym i trzy różne sposoby Bożego działania w podejściu do spraw swojego ludu, do ludu izraelskiego. Na pewno z tego możemy wyciągnąć też dla siebie pewne lekcje. Przeczytajmy może najpierw 34 rozdział od wersetu 1 do 10. Czytam z nowego przekładu. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: pasterze, tak mówi Wszechmocny Pan. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasią. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się. I błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem, ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec. I usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie, wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już ich żerem. Przerywam w tym miejscu, braterstwo, dlatego że z punktu widzenia proroka Ezechiela, który wypowiadał w imieniu Boga te słowa, one były przyszłością. Zapowiadał, że to się stanie. My, jak odczytujemy te słowa, wydaje nam się, jestem przekonany, że to proroctwo się wypełniło, że należy już z naszego punktu widzenia do przeszłości. Ale braterstwo, ewidentna zła ocena złych pasterzy. Ewidentna ocena złych pasterzy. I tak uogólniając, zastanowiłem się, kim jest pasterz. Pomijając jego rolę tą taką od strony gospodarczej, nigdy rolnikiem nie byłem, ale z opisów Biblii wynika, że pasterz to jest ktoś, kto troszczy się o swoją trzodę. Zaraz przeczytamy takie wersety, wypowiedzi naszego Pana. Ale pasterz to jest osoba, która w znaczeniu duchowym, to jest osoba, która potrafi wywierać skuteczny wpływ na innych. Ale może wywierać dobry, powinna wywierać dobry, jak za chwilę zacytujemy, ale może wywierać zły, jak tutaj mamy w tych wersetach opisane, że taka sytuacja miała miejsce w narodzie izraelskim. I takimi, czy pasterz to jest ktoś, kto jest jakoś wydzielony od innych funkcji? No mamy braterstwo wymienione później w liście do Efezjan, że w Kościele Pan ustanowił jednych nauczycielami, drugich prorokami, tam są wymienieni też pasterze. Ale jakby tak popatrzeć na historię Izraela, to myślę, że wśród pasterzy, czyli jednostek, które wywierały wpływ na naród izraelski, byli i kapłani, braterstwo, i lewici, i pewnie nie jedni prorocy, bo mamy napisane o wielu fałszywych prorokach, też jest sąd nad tymi prorokami w Starym Testamencie, w proroctwach. Takimi złymi pasterzami byli źli królowie, źli książęta. Więc osoby, które, tak jak tu było wcześniej wspomniane, które są w sposób szczególny, stoją na czele, mają wpływ na innych ludzi i mogą tego wpływu używać w dobrym lub złym kierunku. A jaki powinien być prawdziwy pasterz? Jaki pasterz miał być dla Izraela? O tym Pan Bóg mówi za pośrednictwem proroka Malachiasza. Tu akurat mówi o kapłanach. W takich słowach, drugi rozdział proroctwa Malachiasza, od wersetu 5 według Biblii, według Nowego Przekładu. Takie zaś było moje przymierze z nimi. Tu mówi o przymierzu z Lewi, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, tak że się mnie bał i lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka. Powiedzielibyśmy, powinna być prawdziwa nauka. A na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymywał od winy, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. To jest piękne słowa Pana Boga, które mówią o tym, jacy powinni być kapłani, jacy powinni być ci, którzy mieli być przewodnikami ludu. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, a było to już wiele lat po wypowiedzi proroka Ezechiela, też już wiele lat po wypowiedzi proroka Malachiasza, i było to w sytuacji, w której naród izraelski już przeszedł pewną lekcję. Tutaj było dzisiaj mówione o tym, że były wymieniane winy narodu izraelskiego, które spowodowały, że oni zostali wygnani do Babilonu. I głównym problemem Żydów wtedy, przed niewolą babilońską, było co, braterstwo? Bałwochwalstwo, tak. I jest to nieprawdopodobna rzecz, że jednak ta niewola babilońska osiągnęła efekt. To nie jest tak, że nic się nie stało. Oni wrócili do swojej ziemi z takim zapałem patriotycznym odbudowy miasta, odbudowy świątyni i naprawdę w bardzo dobrym nastroju i w dobrym duchu. I chociaż później Pan Jezus zarzuca bardzo wiele faryzeuszom i znowu liderom i ówczesnym pasterzom, to jednak bałwochwalstwa im nie zarzuca. Niewola babilońska skutecznie wyleczyła Żydów z bałwochwalstwa. Do tego stopnia być może inne bałwochwalstwo się pojawiło, innej natury, ale to takie rzeczywiste, że oddawali cześć Królowej Niebios, innym tam bałwanom, Baalom, to się skończyło. Skończyło się bezpowrotnie do tego stopnia, że oni stali się zazdrośni o swoją religię, zazdrośni o swojego Boga i nie pozwalali budować nawet ościennym narodom, Samarytanom, ani innym ze sobą świątyni. I wręcz oddzielali się zdecydowanie od innych narodów, co i było dobre, ale też później, jeżeli w tej skrajnej formie się pojawiało, to też przynosiło złe skutki i Pan Jezus to później napiętnował. Przeczytajmy, braterstwo, co mówi Pan Jezus o pasterzu. Znane słowa zapisane w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Od 1 do 7 wersetu. Tu mówi o owcy i o zachowaniu się właściciela względem owiec. Właściciela owiec względem swoich zwierząt. I czytając te wersety, braterstwo, dobrze by było, żebyśmy jednocześnie umieli je porównać z wypowiedzią proroka Ezechiela, właśnie tego 34 rozdziału. Ja powiem za chwilę, który werset. 15 rozdział Ewangelii Łukasza. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo: któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Pan Jezus mówi: no któż z was? Przecież to jest takie naturalne. Stracicie owcę, jedną ze stada, 100. Przecież wiadomo, że pójdziecie ratować. Wydaje się naturalne, dlatego Pan Jezus tak to podnosi. Ale przeczytajmy, co pisze prorok, co mówi Panu przez proroka Ezechiela w tym 4 wersecie 34 rozdziału. Słabych nie posilacie, a chorego nie leczycie, i złamanego nie zawiązujecie, a zapłoszonego nie przywodzicie, ani zgubionego nie szukacie. Owszem, nad nimi surowie i srodze panujecie. W Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, Pan Jezus sam mówi, że jest pasterzem, to dobrym pasterzem. 10 rozdział od 1 wersetu. Jest mowa o owczarni, o tym, że kto przechodzi przez drzwi, to jest pasterzem owiec. I od trzeciego wersetu. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co mówił. No więc Pan Jezus mówi dalej. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Zastanawiałem się, braterstwo, nad tymi słowami twardymi Pana Jezusa, że wszyscy. No przecież był Mojżesz, taki był Dawid, było wielu tych, których nie można chyba podciągnąć pod to słowo wszyscy. Ale Pan Jezus, myślę, że w tych słowach mówi o tym, że ci wszyscy, którzy wywarli negatywny wpływ na ten lud, wywarli na tyle negatywny, że on nie jest w tym miejscu, w którym Pan Bóg chciał, żeby on był, to ci wszyscy to złodzieje i zbójcy. Lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowało. I teraz właśnie te piękne słowa Pana Jezusa o tym, jaki jest prawdziwy pasterz. Bo nie powiedziałem chyba jeszcze jednej, w sumie chyba najważniejszej rzeczy o pasterzu na wstępie. Że o ile w słowie nauczyciel, prorok, którzy również mieli wpływ na, czy kapłan, mieli wpływ na Izraela, na otoczenie, mieści się dużo informacji, o tyle w tym określeniu pasterz wydaje mi się, że jest najwięcej uczucia. Że u pasterza to, że pasterzowi jakoś no bardzo zależy. Oczywiście każdy kapłan, nauczyciel i prorok powinien być pasterzem w tym znaczeniu, ale myślę, że to określenie pokazuje, jak bardzo zależy temu pasterzowi na jego owcach. I Pan Jezus tutaj właśnie tak się przedstawia. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. W tym określeniu pasterz jest bardzo dużo uczucia, ale też pokazuje, że pasterz poświęca się, ryzykuje często. Idzie w te góry za tą jedną owcą, nie wiem, w rozpadliny skalne, wyciąga, więc nie tylko zostawia stado, ale też sam ryzykuje, żeby ratować tą jedną owcę. I tutaj prorok Ezechiel, Pan Bóg przez proroka Ezechiela pokazuje bardzo mocno, z takim naciskiem, że wy, którym wam darowałem te moje owce, dałem wam, żebyście nimi zarządzali, byliście tylko najemnikami. Zachowywaliście się jak najemnicy. Jeszcze za chwilkę do tego dojdziemy. Dlatego najemników Pan Jezus nie potrzebuje. Pan Jezus potrzebuje tych, którzy się autentycznie poświęcą i zaoferują swoim owcom. Jacy byli pasterze Izraela, to mówi wiele innych fragmentów Biblii. Ci źli pasterze Izraela. Przeczytajmy proroka Jeremiasza, 23 rozdział, werset 1, 2. Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud. To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. To też ukażę was za złe wasze uczynki. Bardzo ciężki zarzut, który pokazuje, że pewne działania tych pasterzy, najemników, powodowały, że one się rozpraszały. Nie tylko nie słuchały, tylko one się rozpraszały na różne strony. Prorok Malachiasz, dalszy ciąg tego, co wcześniej przeczytałem, mówi tak o kapłanach w drugim rozdziale. Drugi rozdział, według nowego przekładu, od wersetu 8. Wcześniej mówił to, co czytaliśmy, jacy powinni być kapłani, a potem mówi, lecz wy zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie. Zerwaliście przymierze z Lewim, mówi Pan Zastępów, dlatego ja sprawię, że będziecie wzgardzeni i poniżeni u całego ludu, gdyż nie trzymacie się moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. Też bardzo podobnie ocenia Pan Jezus później uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy też byli pasterzami, nauczycielami. I mówi takimi słowami później, że pamiętajcie, że jak to, co mówią uczeni w piśmie, to tego słuchajcie i faryzeusze, ale według ich uczynków nie postępujcie. Bo zakon traktowali stronniczo, do siebie inaczej, do innych inaczej. Prorok Zachariasz również wspomina w 11 rozdziale i w 11 rozdziale i od wersetu 16 przeczytamy. Bo oto ja wzbudzę w kraju pasterza, który nie będzie się troszczył o zaginione. Tutaj Pan Bóg zapowiada, że takie coś będzie. Nie będzie szukał tego, co zbłąkane, nie będzie leczył tego, co zranione i karmił tego, co zgłodniało, lecz będzie jadł mięso tucznych zwierząt i zerwie im kopyta. Biada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce. Niech miecz spadnie na jego głowę i na jego prawe oko, niech jego ramię całkiem uschnie, a jego prawe oko całkiem się zaćmi. Braterstwo, ja czytam tylko kilka fragmentów, które pokazują, jak wielki problem był i jak dużo było fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli i złych pasterzy, którzy nie paśli tak swojego ludu, nie paśli tak Bożego ludu, jak Pan Bóg chciał. Taką historię pamiętamy, takie wydarzenie z historii synów Helego, prawda? To tam namacalne było, kiedy ludzie przynosili ofiary, składane były te ofiary dla Pana Boga, natomiast kapłani wyciągali tymi widelcami to, co najlepsze, bo oni musieli się posilić. To jest tak jak jest wprost tutaj napisane, że słabych nie posilacie, chorych nie leczycie. Są te słowa tutaj proroka, który mówi, że wręcz zjadacie to wszystko, co do was nie należy, to, co należało do Pana Boga. Tych win złych pasterzy było bardzo dużo. I zobaczmy, braterstwo, Pan Jezus jeszcze w Ewangelii Mateusza powiada takie słowa. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. Wersety 3, 4, 13, potem 15 do 24. Pan Jezus traktował uczonych w piśmie i nauczycieli, że oni powinni być, bo oni mieli wiedzę, oni mieli wykształcenie, oni wiedzieli, jak powinno być stosowane prawo, ale zobaczmy, co, jakich ciężkich słów używa, mówiąc do nich. Werset 2. To, co mówiłem, wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, może od pierwszego. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko wiem, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. To jest jeden zarzut, że mówią, ale nie czynią. Ale werset 13. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi. Albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. To jest 13 werset. I jeszcze jedne słowa w wersecie 24. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Okazuje się, że winą ich nie tylko była obłuda, ale to, że potrafiali skupiać się na rzeczach błahych, nieważnych, natomiast tracili rzeczy zdecydowanie większe, tak jak tutaj porównane to do wielbłąda. I taki już ostateczny sąd nad złymi pasterzami, rozliczenie tych złych pasterzy tego wieku żydowskiego, jak my go określamy, tego przeszłego wieku, Pan Jezus dokonuje jedną przypowieścią opisaną w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale. Braterstwo, tą przypowieść znacie. Nie będę jej całej cytował. Co więcej, ta przypowieść kończy się takimi słowami, że jak wcześniej, jak mówił o pasterzach, że oni nic z tego nie zrozumieli? Nie, ta przypowieść się kończy właśnie słowami, że oni dobrze wiedzieli, że powiedział o nich. 21 rozdział od 33 wersetu Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi podobieństwo o dzierżawcach winnicy. Mówi o tych sługach, którzy byli wysyłani do winnicy. W ogóle mówi o tym, że cała struktura Izraela była zorganizowana tak, że był płot, było ogrodzenie, tak jak w proroctwie Izajasza jest później, jest wcześniej napisane, że to właśnie przedstawiał naród izraelski, który nie tylko miał strukturę państwową, że miał swoje granice, tam swojego wodza i tak dalej, ale że było prawo Boże, które strzegło tego narodu. No i byli ci najemnicy, jak się później okazało, którzy mieli być nauczycielami właściwymi tego prawa. Ale Pan Jezus mówi tak, kończąc tą przypowieść, mówi tak, wytraci. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom, tym, którym była wydzierżawiona winnica? Mówią mu, oni mu odpowiadają, słuchający do faryzeusza i uczeni w piśmie. Wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus. Czy nie czytaliście nigdy w pismach? I tutaj jest ten cytat. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I werset 45. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. To byli, można powiedzieć, ostatni z tych, którzy mieli być właśnie tymi przewodnikami i pasterzami narodu. Przychodzi Jezus, Syn Boży, i wygłasza sąd. Ten sąd nie dotyczy tylko tych ich, ale też tych wszystkich, którzy byli przedtem, jak wcześniej cytowałem z Ewangelii Jana. To jest ten moment przełomowy, który według mnie tutaj w tym proroctwie Ezechiela jest zaznaczony w wersecie 10. Od 9. Przecież o pasterze słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi panujący Pan. Oto ja przeciwko pasterzom i szukać będę moich owiec moich z rąk ich, a uczynię, że oni przestaną paść owiec moich. Pan Jezus wygłasza ten sąd i można powiedzieć, że zaczyna się to proroctwo o odrzucaniu złych pasterzy. Proroctwo wygłoszone przez proroka Ezechiela zaczyna się wypełniać. Od tego proroctwo też czasu zaczyna się wypełniać proroctwo o rozwaleniu murów winnicy. Opisane w proroctwie Izajasza, 5 rozdział od 1 do 7. Nie będziemy już tego cytować, ale głównie tam wersety 5 i 7, kiedy Pan Bóg mówi, że rozwalę płot i rozwalę ogrodzenie. I zobaczmy, że no, krótko, kilkadziesiąt lat po misji naszego Pana Jezusa Chrystusa, który został właściwie, no, trzeba to powiedzieć, z inspiracji właśnie uczonych w piśmie, tych pasterzy ówczesnych, liderów tamtego izraelskiego świata, z ich inspiracji został ukrzyżowany, zabity, że kilkadziesiąt lat po tym z tego miasta, tak jak Pan Jezus zapowiadał, nie zostaje kamień na kamieniu. Nie tylko pasterze, ale cały naród zaczął błąkać się po różnych górach, jak jest opisane w tym proroctwie. A pasterze stracili jakiekolwiek prawo do tego, by paść lud Izraela. I od tego momentu, braterstwo, można powiedzieć, że zaczyna się okres odrzucania złych pasterzy. Te owce, które są rozproszone po różnych górach, to myślimy, że po różnych królestwach, po całym ówczesnym świecie, cywilizacji, wśród państw, tam basenu Morza Śródziemnego i wszędzie, gdzie tylko mogły być rozproszone. Ale w tym czasie już Pan Bóg absolutnie nie uznaje pasterstwa złych pasterzy. Charakterystyczne jest to, o czym to proroctwo według mnie nie mówi, że w tym samym czasie odrzucania tej winnicy, rozwalenia płotu, gdzie państwo izraelskie przestaje istnieć, nie ma granic, nie ma króla, nie ma nic właściwie, nie ma ziemi przede wszystkim, ale nie, przede wszystkim to nie ma świątyni, więc nie ma gdzie spróbować swojego kultu. I chociaż Pan Bóg, a też w proroctwie Ezechiela jest to opisane w 11 rozdziale, Tam jest taki werset, dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan, chociaż zapędziłem ich daleko między narody i rozproszyłem ich po krajach, jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli. Albo Biblia Gdańska mówi małą świątynią. Chociaż Pan Bóg ich nie zapomniał całkowicie, za chwileczkę sobie powiemy, co się wtedy działo, ale z drugiej strony płotu nie ma, ogrodzenia nie ma, państwa nie ma, łaski nie ma. I w tym samym czasie to się tak nakłada w Bożym planie, że Pan Bóg nigdy nie jest bezczynny. Zaczyna się rozwój krzewu winnego. Nie ma winnicy, braterstwo, ale krzew winny, o którym Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, który symbolizuje właśnie Kościół w wieku Ewangelii, on się zaczyna wtedy rozwijać. I tymi pędami poszczególnymi krzewu nie jesteśmy tylko, nie są już tylko sami Żydzi, tak jak później apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, ale my, z pogan, ludzie z pogan, możemy być wszczepiani w ten pęd. Nie piszę o tym tutaj prorok Ezechiel, ale wspominam o tym, bo wydaje mi się, że to jest istotne, że w planie Bożym i myśl Boża nie ogranicza się tylko do narodu izraelskiego, tylko okazuje się tutaj, że nagle łaska Boża rozszerza się do innych narodów i są oni przyjmowani, ale na innych zasadach. A co się dzieje z Izraelem? Przeczytajmy, braterstwo, teraz wersety od 11 do 22. Teraz już przeczytam z Biblii Gdańskiej. Przepraszam, braterstwo, że tak zmieniam. Tutaj troszkę więcej szczegółów chciałbym poruszyć i akurat na podstawie Biblii Gdańskiej. Bo tak mówi panujący Pan. Oto ja szukać będę owiec moich i pytać się za nimi. Jako się pyta pasterz o trzodę swoją, kiedy bywa w pośrodku owiec swoich rozproszonych, tak się ja będę pytał za owcami moimi i wyrwę je ze wszystkich miejsc, kiedy były rozproszone w dzień obłoku i chmury. I wywiodę je z narodów, a zgromadzę je z ziem i przywiodę je do ziemi ich, a paść je będę na górach izraelskich, nad strumieniami i po wszystkich mieszkaniach tej ziemi. Na pastwiskach dobrych paść je będę, a na górach wysokich izraelskich będą pastwiska ich. Tam odpoczywać będą w trawach bujnych, a w paszach tłustych paść się będą na górach izraelskich. Ja sam paść będę owce moje i ja im poczynię legowiska, mówi panujący Pan. Zgubionej szukać będę, a zapłoszoną przywiodę i połamaną zawiążę, a słabą posilę, ale tłustą i mocną wytracę, bo je będę pasł w sądzie. A wy, trzodo moja, tak mówi panujący Pan, oto ja uczynię sąd między owcą a owcą, między barany a kozły. A zaż wam na tym mało paść się na dobrej paszy, aż jeszcze ostatek pastwisk waszych depczecie nogami swoimi, a czystą wodę pić, że ostatek nogami swoimi mącicie. Także się owce moje ten, co było podeptane nogami waszymi paść, a męciny nóg waszych pić muszą. Przecież tak mówi panujący Pan do nich, oto ja sąd uczynię między bydlęciem tłustym i między bydlęciem chudym, dlatego że wy bokami i plecami trącacie, a rogami waszymi bodziecie wszystkie słabe, takżeście je precz rozegnali. Przetoż wyzwolę owce moje, że już dalej łupem nie będą i uczynię sąd między owcą i owcą. I na tym znowu przerwę, braterstwo, ten rozdział, bo wydaje mi się, że ten znowu fragment mówi coś, co znowu dla proroka Ezechiela było przyszłością, pewnie nie do określenia, a dla nas już jest, myślę, teraźniejszością. Jest tu znowu pokazany inny sposób Bożego działania względem Izraela. Zobaczcie, że już Pan Bóg nie wynajmuje tej winnicy innym pasterzom, innym najemnikom. Tylko co mówi? Że ja będę teraz waszym pasterzem. Ja się wami zajmę, ja się wami zaopiekuję. Te słowa od właściwie 10 wersetu, które drugiej części tego 10, kiedy mówi, wyrwę moje owce z ich paszczy. Czyli źli pasterze tracą realny wpływ na owce. To, co powiedzieliśmy, że brak państwa, świątyni, brak możliwości sprawowania kultu. I to, że owce idą w rozproszenie, wcale nie znaczy, że Pan Bóg całkowicie o nich zapomina. Pan Bóg w tym fragmencie wręcz zapowiada, że będzie szukał owiec. Co Pan Bóg nie wie, gdzie one są? Pan Bóg wie. Ale poszukiwanie Boże to jest takie, polega na tym, myślę, braterstwo, że polega na tym, że On szuka tych prawdziwych owiec. On stawia owce w takiej sytuacji bardzo trudnej z punktu widzenia człowieka, w których oni muszą zachować tym, że oni są owcą. Wielu nie dało rady, wielu się zasymilowało, ale coś mi się wydaje, że większość jednak dała radę. Do tego stopnia dała radę, że Pan Bóg mógł rozpocząć ten wielki proces przywracania ich z powrotem do ziemi. I zobaczcie, braterstwo, proroctwo Jeremiasza, 31 rozdział, którego ja najczęściej pamiętam ze względu na zawarcie Nowego Przymierza, ale on cały piękny jest ten rozdział 31 i w wersecie 10 czytamy takie słowa. Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich i mówcie. Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. I zobaczmy, braterstwo, że ten 12 werset już powiada tak. Tak się ja będę pytał za owcami moimi i wyrwę je ze wszystkich miejsc, kiedy były rozproszone. Pan Bóg rozpoczyna w pewnym czasie tego wieku, w którym żyjemy, który pamiętamy, bo się z historii też uczymy. No nie pamiętamy, ale wiemy o nim z historii, bo to było sprzed stu kilkudziesiąt lat temu. Rozpoczyna proces wyrywania owiec ze wszystkich ziem, ze wszystkich miejsc diaspory. Rozpoczyna proces, 13 werset o tym mówi, pasienia na górach izraelskich. Nie tylko proces sprowadzania tam ludzi do tej ziemi, ale także błogosławienie tej ziemi. Zobaczcie, braterstwo, że dwa rozdziały później, 36 rozdział proroctwa Ezechiela, no, zawiera piękne słowa już jakby nie do ludzi, tylko do ziemi. Chociaż wiadomo, że jest związane z ludźmi, którzy wracali do tej ziemi, którzy wcześniej za nią bardzo tęsknili. Ale jak wracali, to wydawali z siebie wszystko, żeby ta ziemia odżywała. A zapowiedział to Pan Bóg przez proroka Ezechiela. 36 rozdział od 8 tylko przeczytajmy. Lecz wy, góry izraelskie, wypuścicie swoje gałązki i przyniesiecie owoc swojemu ludowi izraelskiemu, gdy wkrótce powróci. Bo oto idę do was i zwracam się do was. Będziecie uprawiane i obsiewane. I pomnożę na was ludzi, cały dom Izraela, miasta będą zamieszkane, a ruiny odbudowane. I rozmnożę na waszej ziemi ludzi i bydło, i będzie ich dużo, i będą się mnożyć. Osiedlę was jak za waszych dawnych czasów i będzie się wam lepiej powodziło niż poprzednio. I poznacie, że ja jestem Pan. Że jestem Pan, wasz pasterz. Jeszcze werset 13. Tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ mówią o tobie, że jesteś ludożerczynią i czyniłaś swój naród bezdzietnym, dlatego już nie będziesz ludożerczynią. I nie będziesz czynić swojego narodu bezdzietnym, mówi Wszechmocny Pan. W wersecie 15 są wspomniane legowiska. Ja sam paść będę owce moje, i ja im poczynię legowiska, mówi panujący Pan. Myślę, braterstwo, że jest to odbudowa tego, co zostało zburzone krótko po tym osądzie, który Pan Jezus powiedział. Kiedy stracili, od końca mówiąc, świątynię, stracili miasto, stracili państwo, stracili swoją ziemię. I nagle przychodzi czas, który z inspiracji Pana Boga, jak jesteśmy przekonani, jakby zupełnie odwraca to wszystko. Pojawia się legowisko, a więc wreszcie miejsce upragnione, które było wyczekiwane od lat przez tych, którzy byli prześladowani, przez tych, którym było źle na wszystkich górach i pagórkach tego świata. Pan Bóg przygotował to legowisko. To pewne poczucie bezpieczeństwa, choć jeszcze chciałbym podkreślić, że nie bezpieczne mieszkanie. To jest etap, o którym według mnie mówi ostatni fragment tego proroctwa. Ale ten fragment mówi o tym, o czym mówi prorok Amos w 9 rozdziale i w 11 wersecie, o podźwignięciu, o odbudowie domu Dawidowego. Prorok Jeremiasz w 24, 6, rozdziale 6 werset, Dzieje Apostolskie 15 rozdział i wiele, wiele proroctw, które mówią o odbudowie płotu i ogrodzenia winnicy. I zobaczmy, braterstwo, że to jest tak, dzisiaj byśmy powiedzieli, to przecież nie jest państwo, Izrael to jest państwo świeckie, ono nie jest oparte na prawie Bożym, na prawie zakonu, ale jest oparte na prawie. To jest państwo prawa. No, ktoś powie, w myśl tego, co dzisiaj się dzieje, jest jednym z państw pustyni narodów. Dobrze, ale ma swoje granice, ma swoją stolicę, ma swoje państwo i to nie wzięło się z nich. I ma swoje prawa i przywileje, ale ma też swoje obowiązki i swoje doświadczenia. Zobaczmy, braterstwo. Pan Bóg dokonuje szukania owiec, pytania się o nich. Zanim ten czas nastąpił, to były tak zwane dni małych początków, kiedy to wszystko było przygotowywane. My najczęściej wspominamy kongres w Berlinie, proklamację pociechy dla Żydów w 1878 roku. Wspominamy pierwszy kongres sionistyczny w Bazylei w 1897. Czy później skutki I wojny światowej 1914-18. Skutki, które były takie dla Izraela akurat pozytywne, że protektorat nad ziemią, nad Palestyną objęli Anglicy. Ale pamiętajmy, że te dni małych początków zaczęły się wcześniej. Jak się czyta do tyłu, to już w 1973 roku niejaki baron Maurice de Hirsch przekazuje 1 milion franków na edukację rolniczych emigrantów. 1 milion w tamtym czasie franków, myślę, że to były potężne pieniądze. Nie mówiąc już o pieniądzach Rothschildów i wielu, wielu innych, ale wcześniej zakładają się pierwsze osiedla. Rodzi się coś takiego, co oczywiście jest później wzmożone i uciskami, i II wojną światową, i wieloma innymi czynnikami. Rodzi się taka atmosfera, której my nie umiemy inaczej określić, jak to, że była to inspiracja samego Pana Boga. Jest to tym bardziej niesamowite, że prorok Ezechiel o tym opisał kilkaset lat wcześniej. Nie kilkaset, kilka tysięcy lat wcześniej. I powiedział, że takie coś będzie miało miejsce. Ten ostateczny płot, w moim przekonaniu, w tym znaczeniu takiego powołania do życia państwa, postawienie tego płotu nastąpiło w tym 1948 roku. I my badacze, wielu z nas, braterstwo, kojarzy to dzieło pasterza z powrotem naszego Pana i zajęciem się sprawami swego ludu. Kojarzymy to z tą wypowiedzią proroka Daniela, że w tym czasie powstanie Michał, książę, który się ujmie za synami swojego ludu. Ale zauważcie, braterstwo, że ten fragment, początkowo bardzo pozytywny, wcale tak nie kończy się już super idealnie. Prorok mówi o tym, że sprowadzenie do ziemi to nie koniec działalności Boga jako pasterza Izraela. Werset 16 wspomina tak. Zgubionej szukać będę, a zapłoszoną przywiodę i połamaną zawiążę, a słabą posilę, ale tłustą i mocną wytracę. Nowy przykład nie mówi, że wytracę, tylko będę tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Braterstwo, to co się dzieje, no dla nas Izrael, dla nas badaczy jest znakiem czasu. Nawet bym powiedział tak mocniej, że jak nie oni są dla nas znakiem czasu i jakby takim punktem, w którym możemy mniej więcej określić, gdzie jesteśmy, punktem, w którym możemy określić, gdzie umiejscowi to proroctwo i wiele innych, no to nie wiem co. Chronologia już dzisiaj pewnie nie. Jakieś objawienia nie wierzymy. No więc co, jeżeli nie Izrael? Myślę, że tym bardziej powinniśmy jakby wczytywać się w szczegóły tego, co Pan Bóg tam nie tylko już zrobił, ale co Pan Bóg tam nadal robi. On mówi, że wzmacniać będzie słabych, wytracał tłustych. Myślę, że chodzi o to, że z perspektywy Polski i wielu innych miejsc Europy my nie jesteśmy w stanie ocenić do końca, co tam się dzieje, ale myślę, że Pan Bóg ich wychowuje i sądzi teraz. Myślę, że jeżeli w tym proroctwie są wspomniani, w wersecie 17 są wspomniani, oprócz owiec, barany i kozły, to naturalne wydaje się skojarzenie do dzisiejszego określenia jastrzębie i gołębie. Wiecie, braterstwo, że w Izraelu są ci bardziej pokojowo nastawieni, bardziej otwarci na pokój i ci bardziej radykalni, wojownicze określenie jako jastrzębie. A myślę, że Pan Bóg potrafi jednych i drugich wykorzystać, ale szuka trzeciego sposobu, szuka wychowywania, szuka sposobu, żeby ich odpowiednio wychować. Ten opis od 16 wersetu do 22 pokazuje, że tam jest problem pomiędzy owcami, pomiędzy tymi tłustymi baranami, a owcami, które są cały czas no, gorsze, znaczy czują się gorsze, albo są poniżane, albo lekceważone. Ale braterstwo, czy to dotyczy tylko Izraela? Czy ta nierówność społeczna, która jest dzisiaj na świecie, czy nie kojarzy nam się, jak czytamy te wersety, że Pan Bóg właśnie o tym mówi? Bardzo możliwe, że ten pierwszy sąd, te pierwsze wyniki tego sądu właśnie okażą się tam. Może Żydzi, jak we wszystkim muszą być pierwsi, w dobrym i w złym, to może tutaj też muszą pierwsi nauczyć się, że nie wolno wyrządzać sobie wzajemnie krzywdy. Dla nas, chrześcijan, niby jest to oczywiste, ale czy tak łatwo nam na co dzień to stosować? A wyobraźmy sobie, że stanowimy teraz nie luźne zbory, luźno związane, gdzie trzymamy się prawdy, że nie jesteśmy tym krzewem, tylko jesteśmy winnicą, zorganizowaną jako państwo, że my tutaj teraz musimy stworzyć państwo. Czy tak łatwo by nam było się zorganizować, żeby nas wróg nie napadał, żeby nam nikt tutaj bomb nie podkładał, żebyśmy się dogadali ze sobą wszyscy? Tak super by nam to poszło, braterstwo? Ja myślę, że nie. I nie jest to naszą rolą. Nie jest rolą Kościoła wieku Ewangelii. To część chrześcijan pomyliła swoje role. Pierwsze odstępstwo chrześcijan, kiedy w ogóle zarzucono naukę o tym, że Pan musi powrócić, no bo po co ma wracać, jak my tutaj na tej ziemi stworzymy królestwo i będzie nam dobrze, będziemy rządzić, będziemy mieli władzę realną. Nie, Kościół wieku Ewangelii nie miał tutaj stworzyć żadnych silnych struktur, bo tak jak było dzisiaj już mówione, ta budowla, tutaj jest poligon, tutaj jest to ścieranie się tych kamieni, a tak naprawdę ten twór buduje Bóg i on jest w niebie. Może te doświadczenia, które oni dzisiaj przychodzą, na tle różnych innych państw przyniosą odpowiednie skutki. Tak wyczytuję z tego proroctwa. Tam jest mowa od 18 do 19. Silni nie dbają o słabych i często niszczą to, z czego słabsi mogliby skorzystać. I tak jest. Przecież ile dobra się dzisiaj marnuje tylko dlatego, że elity gromadzą je, no, są zgromadzone te dobra w wąskich rękach. Nie ma chęci podzielenia się tym z innymi. W myśl powiedzenia, że sam się nie naje i drugiemu nie da. Taki kapitalistyczny egoizm. I myślicie, braterstwo, że tam tego nie ma w Izraelu, że to jest naród taki, który jest od tego wolny? A może tam jest bardziej? A może tam już rozważane są te tematy, jak zrobić, żeby ci z Jemenu i ci z innych narodowości, którzy są mniej wykształceni, a też są Żydami, żeby oni nie byli traktowani gorzej. Może słyszeliście o tym, że społeczeństwo wstawia się za tymi uboższymi, że wychodzą na ulicę. Być może i w tym znaczeniu Izrael będzie znakiem dla tych, którzy jeszcze z tej strony zasłony będą mogli to obserwować. Ten, braterstwo, okres pasienia przez Boga i sądu Boga nad swoim narodem, który wcześniej został do tej ziemi zgromadzony, znowu się zakończy przełomem. I ponieważ nie mam czasu, nie przeczytam już tego ostatniego fragmentu, ale braterstwo, wy sobie to doczytacie. Wersety od 23 do 31 mówią o tym, że pasterz będzie ustanowiony przez samego Boga. Temat jest o pasterzach. Najpierw są źli pasterze, potem osobiście pasterzem tego narodu jest Pan Bóg, co powoduje, że sprowadza ten naród do swojej ziemi, gdzie ich uczy, gdzie ich napomina, gdzie ich doświadcza, ale już w obrębie tej ziemi być może stanie się to, co wyczytujemy też z innych proroków, że jeszcze musi tam się dojść do mocnego przesilenia i wielkiego doświadczenia, ale w obrębie już tej ziemi, w obrębie płotu. Bo Pan Bóg powiedział, że jak ich tam sprowadza, to już ich nie wykorzenia. Ale w sumie ten trzeci etap, ten trzeci sposób działania z tym narodem, to jest sposób, który już też z naszej perspektywy należy do przyszłości. Tak myślę. To jest ten etap, kiedy widzialna działalność będzie Jezusa Chrystusa. Już nie ta niewidzialna, w którą dzisiaj wierzymy, która potwierdza się znakami dla wielu z nas, ale będzie ta widzialna działalność tym gołym okiem dla każdego. O czym mówi objawienie 7, rozdział 17, werset. Myślę, bratestwo, że to wzbudzenie jednego pasterza, które jest zaakcentowane w wersecie 23. Ustanowił nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida. To jest postawienie, danie do dyspozycji temu narodowi czegoś, nie wiem jak to określić, czegoś, kogoś, Dawida. Czyli pewien organizm, który przeszedł już bardzo wiele, który przeszedł bardzo dużo, o czym mówił też brat Łukasz w dniu dzisiejszym, dlatego będzie mógł pomóc im w tym ostatnim etapie dochodzenia do społeczności z Bogiem. I myślę, bratestwo, że to jest głowa i ciało, że to jest Jezus Chrystus i Jego Kościół w tej niewidzialnej fazie Królestwa. Ale też myślę, że są to ziemscy przedstawiciele tego Królestwa Bożego na ziemi. Często mówimy o prorokach zmartwychwstałych. Przecież to będzie jeden organizm. Dzisiaj nie umiemy sobie wyobrazić, ja się nie podejmuję technicznie w ogóle sobie wyobrażać, jakie będzie powiązanie nieba z ziemią. Ale wiemy, bo tak zapewnia nas Pismo Święte, że będzie ścisła więź pomiędzy niebem i ziemią i to prawo będzie realizowane i wdrażane w sposób doskonały tutaj na ziemi. Izajasz w 40 rozdziale od 10 do 11 te słynne wersety, słynne słowa o ramieniu Pańskim. I jaka działalność będzie tego pasterza Dawida? Przede wszystkim werset 25 proroctwa Ezechiela wspomina o zawarciu przymierza pokoju. Prorok Jeremiasz to potwierdza, prorok Ezechiel w 37 rozdziale, że zostanie zawarte przymierze na nowo z nimi, a wierzymy, że z narodem izraelskim to i z całym światem. Już wtedy będą bezpiecznie mieszkać, a wrogowie, czyli ten zły zwierz opisany w wersecie 25 zostanie trwale usunięty. Wtedy spłyną deszcze błogosławieństw dla Jeruzalemu i chciałbym podkreślić i okolicy. Wtedy nie jest już tylko ważne Jeruzalem i Izrael w oczach Pana Boga, ale też okolica, czyli cały świat. Wtedy, braterstwo, będą wydawane dobre owoce, o czym mówi werset 27. Owoce, które będą pokarmem też dla innych ludów. I nie będzie głodu dosłownie, pomimo tego, że świat jest dzisiaj tak bogaty, tak nieprzyzwoicie bogaty w niektórych obszarach, braterstwo, nawet tych, których my dotykamy dzisiaj. Korzystamy z tylu dóbr, z wielu takich, które nam do końca nawet nie są potrzebne. To masa ludzi głoduje. Kiedyś tego nie będzie, w tym dosłownym znaczeniu. Właśnie myślę, że prorok Ezechiel w tym ostatnim etapie działania Boga przez tego proroka Dawida o tym mówi. Ale też nie będzie głodu słowa Pana. O głodzie słowa Pana mówi prorok Amos w 8 rozdziale, w wersecie 11. Zgadzam się z braćmi, którzy przede mną mówili, że dzisiaj ten głód zaczyna wyraźnie postępować. Ludzie nie wiedzą, skąd wziąć właściwego pokarmu, a karmią się, jak to się mówi, niezdrowym jedzeniem, ale w tym duchowym znaczeniu. Ale wtedy to ustąpi i nie będzie już głodu słowa Pana. Braterstwo, zapanuje to, o czym tak pięknie nam mówi Biblia, o czym nas uczy. Trwała jedność pomiędzy Panem Bogiem a Jego ludem. Trwała jedność, kiedy Chrystus, który dokona to wszystko, Chrystus, jestem przekonany, że głowa i ciało, bo to doświadczenia Kościoła będą bardzo potrzebne na tym etapie, ostatnim etapie doprowadzenia ludzi do doskonałości z Bogiem, do społeczności z Bogiem, to wtedy Chrystus, gdy tego dokona, odda władzę królewską Bogu Ojcu po to, żeby Bóg był wszystkim we wszystkim. Żeby wszyscy, od najmłodszego do najstarszego, żeby każde kolano zgięło się i oddało cześć naszemu Ojcu w niebie, który niech będzie błogosławiony na wieki. Amen.